Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Spotykamy się z Państwem w drugiej części dzisiejszego programu GPS. Rozmawiamy o Czechosłowacji, ale nie interesuje nas wyłącznie historia. Patrzymy na teraźniejszość i w tym drugim fragmencie chcę porozmawiać z Państwem, z moim gościem, z panem doktorem Łukaszem Lewkowiczem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Wyłącznie, bądź prawie wyłącznie o Słowacji. Z panem doktorem Janem Szkrniakiem wcześniej rozmawialiśmy o Czechach, o tym, jak Czesi widzą samych siebie, o tym, jak widzą Polaków, o tym, jak widzą siebie w tej części Europy, o ich scenie politycznej, o tym, jak widzą Słowaków. Okazuje się, że i myślę, że to przeważająca opinia, że Czesi nie żałują rozwodu ze Słowakami. Dopowiemy, jak te sprawy widzą Słowacy z panem doktorem Łukaszem Lewkowiczem, UMCS, Instytut Europy Środkowej. Państwo Słowaków, Słowacja to z pewnością nie jest mit, bo to państwo funkcjonuje od 1993 roku. O ile, panie doktorze, pytałem pana Jana Szkrniaka o pewną istotę czeskości, pana chciałbym zapytać o mity założycielskie państwa Słowaków. Pewnie w jakimś zakresie one się zahaczają lub pokrywają z Czechami. Czy tak nie jest przypadkiem?
Dokładnie tak, bo tutaj nawet pan doktor, mój przedmówca szanowny, mówił o państwie wielkomorawskim, mówiąc, że jest jakby element tej historiografii, ważny element dziejów Czech. Ale również Słowacy jakby uważają, że państwo wielkomorawskie to była jakaś pierwsza forma państwowości słowackiej. Oni nawet w swojej konstytucji z 92 roku w preambule wymieniają jako taki element swoich dziejów właśnie państwo wielkomorawskie, bo ono obejmowało faktycznie terytorium, czy część terytorium dzisiejszej Słowacji. Tak więc to jest niewątpliwie dosyć istotny element historii. Ponadto święty Cyryl Metody, prawda, patroni Słowacy, także są Słowacy, oni są także związani z państwem wielkomorawskim, z niesieniem chrześcijaństwa do tej części Europy. Oczywiście to jest taki duży znak zapytania, czy faktycznie państwo wielkomorawskie można kojarzyć tylko ze Słowacją, czy tylko z Czechami, bo to był twór, czy państwo słowiańskie, które obejmowało swoim terytorium, powiedzmy, dzisiejszą Słowację, Morawy, część terytorium dzisiaj zajmowanych przez Węgry, ale na przykład również przez pewien czas państwo Wiślan czy Śląsk, czyli teoretycznie Polska też mogłaby się w jakimś zakresie odwoływać do tego dziedzictwa. Ale później dosyć istotnym mitem czy elementem dziejów słowackich jest jakby uczestnictwo czy funkcjonowanie w ramach Królestwa Węgierskiego.
No właśnie, bo to jest przecież coś, co jest bardzo istotne. Wielkie Morawy, państwo wielkomorawskie upada w X wieku, specjalnie długo nie funkcjonowało, a funkcjonowało na pograniczu Polski, powiedzmy Polski, no tego żywiołu, powiedzmy, polszczy, polskiego i właśnie Węgier i później przechodzi pod kontrolę Węgier. Mamy do czynienia ze swoistą madziaryzacją żywiołu, no właśnie słowackiego. No i jest tutaj, pojawia się pytanie, czy podobnie jak Czesi, ten gen pracy organicznej, jakiegoś takiego budowania krok po kroku Słowacji był tutaj obecny, czy Słowacy nie mieli wówczas jeszcze w sposób klarowny wykształtowanej tożsamości narodowej?
To jest ciekawe pytanie, bo ta tożsamość narodowa, ona się właściwie rodzi w XVIII, a już na pewno w XIX wieku. Natomiast przez te kilkaset lat, bo pamiętajmy, że Słowacja była częścią Królestwa Węgierskiego prawie 1000 lat, około 1000 lat. W historiografii słowackiej, tej współczesnej, często się przedstawia Królestwo Węgierskie jako uchorsko, czyli pewne wieloetniczne królestwo, gdzie wszystkie narodowości, które wchodziły w skład tego państwa, uczestniczyły jakby w rozwoju funkcjonowania tego państwa i wszystkie narody powinny się odwoływać do tego dziedzictwa, nie tylko Węgrzy. To jest takie ciekawe stanowisko słowackie i oni faktycznie, jeśli zobaczymy jakieś podręczniki czy książki dotyczące historii, nie wiem, średniowiecza czy czasów nowożytnych, to jakby Słowacy inkorporowali sobie często władców czy jakichś możnowładców związanych z królestwem
węgierskim. Podręczniki historii Słowacji w szkole podstawowej uczą o historii Węgier, rozumiem.
Królestwa Węgierskiego, które, gdzie Górne Węgry, czy Felwidek, to było to właśnie tereny dzisiejszej Słowacji. I często na przykład jako takiego ważnego władcę w historiografii uważa się na przykład Korwina, króla Korwina, który rządził w średniowieczu i w 1490 roku, kiedy oddawał władzę, to właściwie to państwo węgierskie było u szczytu potęgi. Było jednym z najważniejszych państw w Europie Środkowej, które rywalizowało z Jagiellonami, z Habsburgami. Oni się odwołują również do innych władców. W muzeach mamy często jakieś pamiątki dotyczące chociażby Marii Teresy, która już później, bo w XVIII wieku rozwijała miasta słowackie, budowała, rozwijała infrastrukturę, strukturę, dokonywało różnego rodzaju reform. To więc jakby inkorporowano w pewnym sensie władców czy węgierskich, czy później także związanych z Habsburgami do tej wspólnej historii narodów
środkowych. I to pojęcie, panie doktorze, uchorsko?
Uchorsko.
Jak to tłumaczyć?
Że to jest właśnie
ciekawe. To jest nazwa własna?
To jest taka nazwa słowacka, ponieważ z jednej strony mamy madziarsko, gdzie jakby to jest ta perspektywa bardziej węgierska, gdzie to Węgrzy dominowali i to królestwo węgierskie było związane tylko etnicznie z Węgrami. Natomiast uchorsko jest to państwo wieloetniczne, gdzie obok Węgrów byli Niemcy, Słowacy, Rumuni, Serbowie, którzy tworzyli jakby wspólne państwo.
Jako część madziarsko, czy pewna enklawa jednak?
Nie, tutaj chodziło bardziej o to, że to był raczej naród polityczny, rozumiem. Natomiast w mniejszym zakresie zwracano uwagę na kwestie etniczne.
Okej.
Okay. I to jest koncepcja słowacka, ona się często pojawia w historiografii i ona jest bardzo ciekawa, bo ona jakby pokazuje, że Słowacy nie byli poddanymi tak do końca Węgrów, ale raczej współpartnerami.
Tu widać jednak pewną różnicę w stosunku do kształtowania się czeskości, czeskiego narodu, no, który był kontrolowany, był lennem wyraźnie pod wpływem cesarstwa niemieckiego, później także Habsburgów, a zatem te mity założycielskie, a na pewno Wielkie Morawy, no i później Królestwo Węgier i tu swoje miejsce wykroili sobie w tej przestrzeni w historiografii i w tym, jaki jest język podręczników historycznych właśnie poprzez owo uchorsko. Okres przełomowy, mówi pan o wieku XIX, tak? Mhm. To znaczy, że to współczesna tożsamość słowacka wówczas zaczęła eksplodować. A jeśli chodzi o język słowacki, słowacki, czy my mówimy do pewnego momentu o języku czeskim, który jest w zasadzie tożsamy ze słowackim, czy Słowacy mają tutaj także swoją oryginalną recepturę na wyjaśnianie korzenia języka słowackiego, który jest przecież różny, ma pewne, wiemy, pan wie lepiej ode mnie, gdzie pojawiają się różnice.
Oczywiście tak, bo często Polacy uważają, że czeski i słowacki jest bardzo podobny do siebie. Oczywiście tak do końca nie jest. Mhm. Natomiast ten słowacki język, pierwsze próby kodyfikacji, czyli wyodrębniania się tego języku są już podejmowane pod koniec XVIII wieku. One nie są do końca udane, ale już w połowie XIX wieku, kiedy mamy to odrodzenie narodowe na Słowacji, no wiadomo, jest Wiosna Ludów, później działalność Ludowita Sztura, który jest takim bohaterem narodowym Słowacji, i wtedy faktycznie ten język słowacki powstaje. On jest do pewnego stopnia jakby korzysta z języka czeskiego, ale tam są również inne naleciałości językowe. Pamiętajmy, że jeśli weźmie się pod uwagę język słowacki, tam są naleciałości z języka węgierskiego, pewnie znajdziemy coś z języka polskiego, więc to jest troszeczkę bardziej skomplikowana historia tworzenia się tego języka, ale on jakby w XIX wieku determinuje istnienie narodu słowackiego, który walczy o swoją niezależność, czy przynajmniej autonomię w ramach Królestwa Węgierskiego. I też jeśli chodzi o mity polityczne tego okresu, poza tą działalnością właśnie Sztura i związanych z niej inteligencji miejskiej szturowców, pamiętajmy o tym, że bardzo...
Ale nie chodzi o Jerzego Sztura, rozumiem.
Nie, oczywiście nie. Ludowita Sztura.
Ale zwróćmy uwagę, że te nazwiska, prawda, one się
one są podobne
często. Właśnie, one się przemieszczały bez względu na barierę gór, pokazując też nasz rodowód i trochę ten mit Lecha Czecha i Rusa, lub zażartujemy Lecha Czecha i Słowaka, bo Rusa chcielibyśmy troszkę dzisiaj skrytykować, ale Rus to niekoniecznie Rosjanin. Ale wróćmy właśnie do tych mitów.
Właśnie chodzi o to, że w XIX wieku zarówno na terenie dzisiejszych Czech, ale właśnie Słowacji bardzo popularną ideologią jest panslawizm, czyli taka ideologia łączności wszystkich narodów słowiańskich, które powinny się uniezależnić czy wywalczyć sobie wolność od dominacji niemieckiej, węgierskiej czy,
no właśnie,
czy jakiejś innej.
Właśnie, też tej węgierskiej, tak?
Dokładnie.
Mówimy o XIX wieku.
XIX wiek, to połowa XIX wieku, ale właściwie ta ideologia jest także jeszcze na przełomie XIX i XX wieku popularna. Szturowcy byli zwolennikami tego panslawizmu w takim rozumieniu współpracy z Rosją carską, która miała jakby wyzwolić te narody.
Taka trochę endecja nasza, trochę dwudziestowieczna, delikatnie.
Pewnie jakieś elementy można byłoby odnaleźć wspólne, ale bardziej tutaj chodziło o to, że te tereny wyzwolone na terenie monarchii Habsburgów miałyby się stać częścią Cesarstwa Rosyjskiego, ale z dominacją jednak Rosjan. Tam nawet zakładano przyjęcie języka rosyjskiego jako takiego wspólnego dla narodów słowiańskich, czy przyjęcie prawosławia. Czyli oczywiście te ruchy były często bardziej narodowo wyzwoleńcze, one odrzucały może aż taką unifikację, ale były również takie koncepcje rusofilskie, można powiedzieć, w ramach panslawizmu, i one na Słowacji utrzymały się długi czas. One były również popularne w pewnych środowiskach politycznych w międzywojniu, oczywiście okres socjalizmu, ale nawet dzisiaj wśród części elit politycznych Słowacji taki delikatny rusofilizm czy tej ideologia, no może nie panslawistyczna, ale właśnie rusofilia jest obecna.
I to, bo wybiegamy trochę, jesteśmy przy mitach, przy ważnym moment historii, XIX wiek. Czy dzisiaj to jest też pewna słabość Słowaków, i rzutująca na ich ocenę rzeczywistości na wschodzie, bestialskiej, brutalnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie? Czy ten pierwiastek rusofilstwa jest obecny, on się manifestuje, panie doktorze?
Tak, oczywiście. Oczywiście rząd czy prezydent Słowacji są zdecydowanie za pomocą dla Ukrainy, czyli mają właściwie identyczne stanowisko jak Polska czy Czechy wspomniane wcześniej. Natomiast są ruchy polityczne czy duże partie obecnie pozostające w opozycji, ale jednak przy kolejnych wyborach mające szansę na zdobycie władzy. I to jest zarówno lewica lub skrajna prawica, które opowiadają się za neutralnością Słowacji w obecnym konflikcie rosyjsko-ukraińskim, niedostarczaniu broni, jakimś ograniczeniu się właściwie może tylko do pomocy humanitarnej i układaniu sobie na nowo relacji gospodarczych czy politycznych z Rosją. Czyli najlepiej, żeby wojna jak najszybciej się skończyła, może to być nawet wygrana Rosji, i robimy business as usual. Więc są te duże partie, to jest chociażby partia lewicowa czy socjaldemokratyczna, która rządziła na Słowacji przez kilkanaście lat,
SMERSD. Tak. Jaki może mieć dzisiaj orientacyjny elektorat? To jest 20%, 30%?
To znaczy w badaniach opinii publicznej to jest tam pewnie około 20%, natomiast ostatnie wybory samorządowe, które odbyły się dosłownie niecały miesiąc temu, pokazują, że to różnie wygląda. To znaczy akurat w wyborach samorządowych nie zdobyli aż takiego dużego poparcia, raczej utrzymali swój stan sprzed kilku lat. Natomiast w sondażach przedwyborczych, pytających bardziej o wybory parlamentarne, no to
kiedy
oni są
będą
jakby na drugim miejscu. Wybory według terminu konstytucyjnego to jest początek 2024, ale na Słowacji mamy obecnie trudną sytuację, bo jest rząd mniejszościowy, ponieważ kilka miesięcy temu jedna z partii wyszła z koalicji, tak więc on teraz nie ma większości i nie można jakby wykluczyć, że mogą być wcześniej, na przykład w przyszłym roku na wiosnę. Tak?
W każdym
tak więc
razie ta partia, która w zasadzie walczy jak równy z równym o przejęcie władzy, ma wyraźnie, nie chcę powiedzieć, że rusofilskie, ale spogląda krytycznie na politykę sankcji i wolałaby robić business as usual.
Dokładnie
w
tak.
W wyjątkowym przypadku.
Dokładnie
mówimy po
tak.
angielsku, nie po słowacku. Żeby nie przekręcać i tutaj słowackiego języka nie kaleczyć, a zatem ten element rusofilski, którego nie widzieliśmy w Czechach, biorąc pod uwagę trudną historię Czechów, 68 rok, wjechanie wojsk Układu Warszawskiego, tu jednak pewna słabość, ciągoty w stronę Rosji są obecne. To bardzo ciekawe. Mówimy przecież o państwie, które jest połowę mniejsze, biorąc pod uwagę demografię, od Czechów. Mamy 5 milionów, około 400 tysięcy, Czechów mamy ponad 10 milionów, ale państwo, które liczy 50 tysięcy kilometrów kwadratowych, przepiękne, górzyste państwo, także przecież obejmujące dawne tereny ruskie. Dawne tereny ruskie i o tym warto mówić. Dziś zatem wynika z tego, o co mówi pan dr Łukasz Lewkowicz, że to Uhorsko, to tak troszkę w kontekście wrażliwości na wojnę na Ukrainie, jest jednak wciąż dalej madziarsko.
No taka przewrotna teza, ale można powiedzieć, że z innych może trochę powodów.
Tych bardziej, mniej ekonomicznych, bo Słowacja, rozumiem, mogłaby sobie pozwolić i pozwala sobie na wyraźne odcięcie się od źródeł energetycznych z Rosji. Jak to wygląda dzisiaj?
Oni się jakby bardzo od początku tego konfliktu próbują odłączyć i dywersyfikować dostawy energii. Popodpisywali szereg umów, między innymi na norweski gaz. Mhm. Natomiast oczywiście wciąż są jeszcze uzależnieni od rurociągu czy gazociągu biegnącego właśnie z Rosji przez Ukrainę na Słowację. Ale następuje ta dywersyfikacja. To jest pewien problem, bo tam jest jeszcze kwestia energetyki jądrowej. Pamiętajmy o tym, że Słowacy też swój miks energetyczny przede wszystkim opierają na elektrowniach atomowych. I na przykład jak wybuch konflikt...
Ile mamy elektrowni na Słowacji?
Dwie.
No dobrze.
Tylko są rozbudowywane
dobra,
cały czas.
Ale jeszcze chcę uporządzać pewną rzecz. Czy pana razi przyjmek na Słowacji? Czy preferuje pan przyimek w Słowacji?
Powiem szczerze, że używam pewnie tego i tego.
Aha, dobrze.
Czyli nie jest to jeszcze jakoś jestem przyzwyczajony raczej mówić na Słowacji, chociaż rozumiem jakby tą kwestię.
A czy Słowacy są uwrażliwieni ten temat?
Nie, spotkałem się z tym. Nie spotkałem
się z tym. No bo będzie w Słowacji, będzie w słoweńsko, po słowacku.
Tak,
właśnie. Drodzy Państwo,
taką ciekawostkę może jeszcze powiem, że w okresie międzywojennym na początku w polskiej literaturze, czy nawet polska dyplomacja używała słowa, często słowaczyzna, czyli nie Słowacja, tylko słowaczyzna, czy jakiś pewien region Czechosłowacji. Natomiast w latach 30. jakby Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które wspierało te ruchy autonomistyczne w ramach Słowacji, jakby nakazało używania słowa Słowacja. Natomiast teraz nie ma takiej...
Słowaczyzna.
Tak? Czyli tak jak Wileńszczyzna, prawda, czy jakiś region, powiedzmy, w Europie Środkowej, czy nieupodmiotowiony. Natomiast później jakby ta podmiotowość, rola Słowacji wzrosła w naszej polityce zagranicznej i zmieniono to. Natomiast tak jak mówię, używanie na Słowacji czy w Słowacji, to tak jak analogicznie do tego, co się o Ukrainie, prawda, pisze, nie ma czegoś takiego. Znaczy to nie ma jakiegoś sporu.
Zachęcam państwa do pewnego umiaru w tej takiej semantycznej wojnie. Naprawdę liczą się intencje, jeśli ktoś używa słowa na Ukrainie, niech robi to, niech mówi fakty, niech opowiada profesjonalnie o Ukrainie, ale jeśli używa przyimka na, pozwólmy mu na to. Tak samo dzisiaj mówimy o problemach związanych ze Słowacją, ze Słowakami, z tym, co dzieje się na Słowacji. Dwie elektrownie jądrowe, Słowacy, którzy chcą rozbudowywać ten potencjał.
Oni cały czas rozbudowują, tak, żeby jakby to dostarczać energię elektryczną i w ogóle, żeby energia była, żeby oni byli w miarę bezpieczni, tak, więc to cały czas trwa, ale jest taka ciekawostka, że te paliwo jądrowe już nawet na początku konfliktu obecnego było dowożone z Rosji, tak, znaczy tam umożliwiono samolotom z Rosji przywożenie tego paliwa, tak więc no tutaj niestety
koszula bliższa ciału zawsze.
Troszkę uzależnieni i tu jest jakby ta sytuacja, że Słowacy też chcieli, żeby to odłączanie się od uzależnienia od Rosji trochę było rozłożone w czasie, tak, żeby oni mogli sobie na spokojnie te umowy popodpisywać. I tu taka ciekawostka, że oni też liczą między innymi na Baltic Pipe, bo dzięki temu będzie można ten gaz sprowadzać przez Polskę właśnie na Słowację, bo też kilka miesięcy temu otworzono interkonektor Polska-Słowacja, który po prostu umożliwia transport tego gazu również właśnie z tego kierunku północnego. To jest dla nich ważne.
Na naszych oczach agresja bezpardonowa, pełnoskalowa Rosji Władimira Putina, której wpływy w tej części Europy w dużej mierze związane były z obecnością agentury, ale przede wszystkim z szantażem surowcowym, rewitalizują te regionalne projekty infrastrukturalne, podpinania różnych interkonektorów między Polską, Słowacją i innymi państwami, co nas bardzo cieszy, bo Wyszehrad staje się tym samym faktem, a nie jakąś bujdą na resorach związaną z historią średniowieczną. Drodzy Państwo, mamy zatem w tym pierwszym, w tej pierwszej części rozmowy o Słowacji pewne konkluzje, główne mity narodowe Słowaków, ich sposób na ujęcie historii taki, by był on zgodny z faktami, ale jednocześnie dawał im pewną przestrzeń na opowiadanie swojej własnej historii, tegoż właśnie Uhorska, o tym, jak dzisiaj wygląda polityka i geopolityka słowacka. Będziemy rozmawiać z panem doktorem po krótkiej przerwie. Zapraszam po przerwie muzycznej.